Halo, halo, dzień dobry, a może dobry wieczór, minęła godzina 19. To są Głosy z Pudła, czyli najlepsza audycja o grach bitewnych w Radio Mors, bo jedyna. Będzie prowadzić ją
Max Dicti
oraz mówiący te słowa Krzysztof Metelski. Niestety nie będzie z nami trzeciego pudla, Kacpra Konopińskiego, ale serdecznie go pozdrawiamy.
Serdecznie go pozdrawiamy, ale dobrze go nie ma, bo on na bitewniakach to się nie zna.
A my się znamy?
Wybornie, tak. My jesteśmy znani bitewniakowi. Ludzie, oczywiście dzisiaj bitewniaki na tapecie, mimo że głosy z pudła to również pudła planszowe, ale
no,
dzisiaj skupimy się
tak.
na tych grach, które często w pudłach nie leżą, albo leżą w pudłach innego typu. Tak, w kartonach, w piankach, w folii bąbelkowej, co by się coś nie zniszczyło.
Albo na blaszce do pieczenia, jak u mnie.
O, na przykład. Ale właśnie, zanim bitewniaki, to jak zwykle muszą być newsy z pudła. Ja mam szybkie trzy newsiki, w tym jeden, który można trochę wprowadzić w ten klimat już, nazwijmy to, bitewny. Ale zacznijmy od newsa, który byście, Krzysztofie, ty już bardzo dobrze wiesz, bo mi mówiłeś o tym, więc może będziesz chciał dopowiedzieć. Czyli już jutro, moi drodzy, na platformie GameFound rusza kampania gry Nemesis Retaliation, tak to się chyba czyta, czyli trzecie już gry od Adama Kwapińskiego, która nawiązuje do filmu Obcy, ale udaje, że tak nie jest i nie płaci za, wiadomo, wykorzystanie wizerunku Obcego.
Przy czym robi to dobrze.
Nie no, się śmieję oczywiście.
Tak, tak.
Ale tak, mamy Obcych, wąskie korytarze stacji kosmicznej, tylko tym razem nie jesteśmy biednymi uciekinierami, tylko no już takimi marinesami i chcemy tym Obcym dokopać. Dobrze mówię, Krzysztofie? Mm-hmm,
tak, tak. Generalnie powiem wam, że to jest coś takiego, jak mieliśmy swego czasu Space Hulka od Games Workshop, który jest niezwykle trudno dostępny. Już ta czwarta edycja. Znaczy, wiesz co, nie do końca. On się broni jak najbardziej, ale jest to właśnie coś takiego bardziej dostępnego i myślę, że w wielu przypadkach nie tyle, że ciekawszego, co zupełnie innego. Na przykład mamy te korytarze, po których się będziemy poruszać i tak naprawdę to nie będzie już gra jeden kontra jeden, że jeden zmienia się w te genokrady, czyli tych obcych, czy intruzów, jeżeli chodzi o świat Nemesisa, a reszta kolejny gracz, drugi w Marines. Tylko to będzie taki właśnie, jak to przyzwyczaiły nas gry z serii Nemesis, będzie to taki quasi co-op. Będzie to coś takiego, że my będziemy mieli trochę, jakby to dobrze nazwać, trochę kolidujące ze sobą cele. I właśnie fit polega na tym, że my będziemy jako jeden oddział i my też na przykład będziemy mieli rangę, czyli będziemy mogli mieć kogoś nad sobą.
Będzie oficer jakiś,
tak,
szeregowy.
Ale to naprawdę, to moim zdaniem to jest tak rewelacyjnie, jakby gdzie indziej nieużywany koncept, że tutaj mamy tu taką hierarchię i każdy musi siebie tam nawzajem słuchać albo nie, ale to kosztem kart. I no cóż, no czekam jak najbardziej na to.
Właśnie, bo powiedziałem, że Krzysztof na pewno o tym wie, bo powiedział mi, że prawdopodobnie będzie to wspierał. Czy
tak,
decyzja
tak,
zapadła?
Tak. Wiesz co, zapadła. Z tego względu, że jednak GameFound ma całkiem fajną jedną mechanikę, mianowicie rozkładania tych wszystkich, jak to się mówi, kwot, wspierania na raty. Nie?
To jest dosyć niespotykane.
Ale naprawdę, to szczerze, to jest coś, czego w sumie brakowało na tych innych platformach wspieraczkowych.
W sensie to widać, myślę po prostu, że GameFound jest polski.
Tak, tak.
I że jednak Polacy inaczej trochę podchodzą do tych bułek, jak to my mówimy pięknie, i wiedzą, że te gry z wspieraczek zawsze są droższe, szczególnie to jakby z tego wynika, że mamy tam dużo figurek. No i ten Nemesis, zresztą widziałem, że ma już dwie formy wsparcia, czyli to też jest bardzo moim zdaniem polskie, czyli ta kwestia, że mamy oczywiście tą wypasioną wersję z super figurkami, tam jest ta królowa, która nie wiem ile ma, pewnie z 20 centymetrów.
Wiesz co, ona będzie mniejsza, dlatego że cała skala będzie odrobinkę mniejsza.
Ale wygląda i tak bardzo
tak, jak
masywnie, nazwijmy to. A jednak są też dostępne standisy, czyli takie kartoniki i ta wersja ma być tańsza. Więc to myślę, że fajnie to widać, że to Polacy robią GameFound i że przychodzą do nich różni wydawcy, którzy oczywiście mają różne podejście, ale właściwie każdy korzysta z tego, że te raty istnieją, co myślę, że jest fajne jak na ten nasz rynek, który aż tyle, myślę, bułek nie ma na takie wypasione gry.
No to prawda.
Ale właśnie, zostajemy w temacie bułek, czyli news numer dwa to nie jest konkretny news, tylko w sumie często mam wrażenie, tak robimy, jeśli chodzi o jakieś promocje. Zbliża się Black Friday, trwa de facto Black Week, jak to niektórzy wydawcy czy sklepy mówią. No i mój apel, jak zwykle, uważajcie, co kupujecie, bo oczywiście są sklepy, które chcą zrobić fajne oferty, a są takie, które chcą sprzedać albo słabe gry bardzo tanio, bo chcą się ich pozbyć, albo dobre gry, ale w cenie, która wbrew pozorom nie jest aż tak atrakcyjna. I zdarza się faktycznie często u wydawców, na przykład, którzy wiadomo, że nie mogą jakoś super tej oferty obniżyć, no tak, i wtedy ona nawet nie jest zawsze konkurencyjna, jeśli chodzi o sklepy. I ja na przykład mam zawsze tak, że jak jest Black Week i obczajam, co konkretnie wydawcy sprzedają, no to widzę, o, ta gra się nie sprzedaje, szkoda, bo to zazwyczaj można rozpoznać,
trochę tak.
Co sobie radziło w tym roku.
No, więc jednak tak naprawdę to, żeby dobrze wyjść na tym Black Weeku, to trzeba wchodzić na różne grupy, na których jest napisane w zasadzie, co jest w cenie, co jest w bułkach, a co nie. Tak samo na porównywarki samych gier planszowych, jak i ich cen na polskim rynku.
Tak, więc po prostu nie dajcie się zrobić w bambuko, bo Black Week to... Akurat myślę, że jeśli chodzi o gry planszowe, jeden z gorszych okresów do kupowania.
I tak, i nie.
Najgorszy i tak jest dzień gier planszowych, dlatego że wtedy są jakieś promocje i gracze są oburzeni, że te promocje są słabe, a nie o to chodzi w dniu gier planszowych, nie? Ale niektórzy i tak uważają, że to powinna być świetna okazja do kupowania, ale myślę, że no Black Friday też raczej rzadko tam jest coś niesamowitego. No i trzeci newsik, taki już aż tak nie bardzo newsowy, bo to w sumie było chyba z tydzień temu zapowiedziane, ale uznałem, że napomknę o tym, bo to jest związane z tematem naszego dzisiejszego odcinka, czyli znamy wszyscy Cool Mini or Not, czyli Simon, wydawnictwo, które wydaje bardzo dużo plastiku w grach, tak, na przykład takich jak Zombicide, ale mają też swojego bitewniaka, czyli A Song of Ice and Fire, grę o tron. No i zapowiedzieli, że ten A Song of Ice and Fire będzie miał swoją wersję w mniejszej skali, czyli skirmiszową. Mniej figurek, nie wielkie armie, tylko no, kilka figureczek, które tam będą sobie walczyć, ale tak naprawdę nic więcej o tym nie wiemy, poza tym, że powiedziano, że będzie się właśnie to nazywało A Song of Ice and Fire Tactics. Czyli troszkę mi się przypomniało, jak słynna Neuroshima Tactics, która tam kiedyś była i no i się zmyła. Ale jest i reklamują to twórcy przede wszystkim krótkim minutowym trailerem, kilkoma skulptami całkiem ładnych figurek i jak to kiedyś, zresztą to Simon lubi. Simon często robi coś takiego, że wydaje jakąś wielką figurkę, którą mógłbyś równie dobrze w ogrodzie postawić jako krasnala, czyli był już Cthulhu, był z Marvela jakiś zły, też ogromny, taka figurka, naprawdę jakiś taki, jak to się mówi, popiersie takie, no takie tak, ogromne. Tak, tak. I do tego pokazali, że jest ogromny smok, który otacza taką wieżę jakby. I właśnie nie wiem, czy to ma być plansza, czy to będzie do grania.
Może element jakiś. Bo jednak w sumie to mnie całkiem zastanawia to, czy my będziemy teraz mieli właśnie, jakby wnioskując z tych, raczej wróżąc sobie z fusów, jak bardzo się to będzie różniło od poprzedniej części, czy na przykład będą wykorzystywane tereny 3D, bo jednak w tym oryginale jednak to są takie płaskie tereny, żeby nie psuć ruchu tych
figurek, które,
tych
są,
figurek, które są na tackach. Tak, tak, tak. Polskiego słowa mi zabrakło. Już no. Przesiąknięty jestem tym.
Ja właściwie nic nie miałem o mechanice. Jedyne, co zapowiedzieli, to w sumie warto jeszcze wspomnieć, że podobno te figurki, które wyjdą tam i te, które już są w tej grze takiej dużej, będą mogły się, powiedzmy, wymieniać.
Okej. Okay.
Co może wskazywać na to, że zasady mogą być podobne, no bo jak mają się wymieniać, no to ile tam może się różnić. A z drugiej strony ja myślę, że to może być bardziej na tej zasadzie, że jak wyjdzie Tactics i będą tam pewnie jacyś imienni bohaterowie, to może ci imienni bohaterowie dostaną po prostu też zasady do podstawowego bitewniaka, jako takie, tam są takie attachmenty, czyli powiedzmy takie ulepszenia do oddziału, że sobie dodajemy tego bohatera do oddziału, on jest teraz w naszym oddziale i daje nam jakieś specjalne benefity i myślę, że to może być też taki zabieg, który by pewnie zachęcił graczy Songa do tego, żeby wejść w ten system, nawet nie po to, żeby grać, tylko żeby zakupić, żeby dostać te ulepszenia, a potem przy okazji może jednak przetestować, czy ta gra jest fajna. Ale znaczy, nie mamy nawet daty premiery na razie, więc nic więcej nie wiem.
Znaczy to jest coś takiego właśnie, co Simon jest trochę z tego znany, bo jednak jak na przykład różne dodatkowe figurki do Zombicide'ów wydawał, na przykład z Iron Maiden było całkiem sporo właśnie różnych tych maskotek Ediego w różnych sytuacjach. Coś obrzydliwego, parafrazując klasyka. No to część na przykład była do jednego Zombicide'a, część do drugiego, część do Massive Darkness. Można było to sobie wymieniać. I myślę, że tutaj będzie coś takiego w sumie podobnego.
Myślę, że tak, ale czas pokaże, jak to mówią.
Pewnie.
No tak. Zobaczymy.
Czas pokaże.
Ale właśnie, bitewniaczki, przejdźmy do naszego tematu. Krzysztof, ja słyszałem, że dzisiaj jest pewne słowo na X i słowo na L zakazane. Dlaczego? I może powiedz, jakie to słowa, żeby było wiadomo.
No to są tak naprawdę skrótowce. Znaczy, jeden jest skrótowcem, a drugi samą nazwą. Generalnie nie będziemy rozmawiać o zarówno Władcy Pierścieni Grze Bitewnej, czyli Lotrze, oraz o X-Wingu, dlatego że rozmawiamy o nim wystarczająco często.
No to nasze, powiedzmy tutaj, ulubione gry.
No jedna z ulubionych,
no,
tak.
Nazwijmy to, więc faktycznie dzisiaj ominiemy je szerokim łukiem.
Oj, tak.
Taką ostrą trójką, jak to w X-Wingu, prawda, się omija. Tak jest tam manewr. Ale myślę, że do już konkretnych przykładów możemy przejść po muzycznej przerwie.
Hej Max.
Hej Krzysztof.
Hej Joe. Wracamy.
Joe mama.
Oj, to bardzo nie widzę. Ale wracając do tematu, czyli do bitewniaków, bo jednak głosy z pudła bitewniakami stoją. Kto ma wiedzieć, ten wie. Max, chciałbym rozpocząć od takiego jednego przykładu. Na pewno go skojarzysz, kiedy ja powiem, że będzie to związane z sytuacją, kiedy sprzedawałeś swoją armię do Warhammera.
Związane z sytuacją.
Tak. Kill Team.
A, dobra. No. Ja już myślałem, że będziesz mówił o Grze o Tron i się zdziwiłem.
Nie, nie, nie. Wtedy właśnie rozmawialiśmy sobie, żeby Max zostawił sobie odrobinkę tych modeli, żeby móc grać w Kill Teama. Czyli Kill Team to tak naprawdę jest Warhammer 40 tysięcy, ale
nie bierze sterydów. Nie bierze sterydów, bo wiesz, jak są gry na sterydach, to tak. To jest, że nie bierze. Znaczy, tak mało ich jest.
Trochę tak, trochę nie, wiesz co, tak dziwny to jest.
No wiem, dobrze,
to jest bardzo dziwny przypadek, którym się zainteresowałem, kiedy zobaczyłem, że w sumie mogę wykorzystać te swoje pojedyncze oddziały zarówno tału, jak i skitarii, bo jednak ja je zbierałem sobie tak po prostu, żeby je sobie pomalować. Bo jeżeli chciałbym zacząć grać w normalnego Warhammera, oj, to bym się nie wypłacił.
Tak, byłoby raczej trudno.
Tak, więc jeżeli chodzi o Kill Teama, to jest to zdecydowanie mniejsza skala, bo z kilkuset nawet modeli schodzimy do pułapu 10, czasami mniej, czasami więcej. Zależy od konkretnej frakcji. Ale właśnie wracając jeszcze do tego, co to wyróżnia, jest jedna najbardziej kluczowa zmiana, czyli przechodzimy z modelu tak zwany I go, you go, czyli ja poruszam całą swoją armię w tym Warhammerze, czyli tych ileś tam tych modeli. Potem robi to Max i potem znowu ja całe, nie wiem, 70 modeli przesuwam. Tylko teraz przesuwamy po jednym pionku, po jednym modelu, czasami do trzech, w zależności od wartości danej jednostki. No jeżeli to są tacy piechurzy, no to wtedy można ich paru poruszyć. No ale właśnie, ten problem został rozwiązany. Czy jest tak pięknie? No nie.
No ale nie. Rozumiem jako przykład fajnej mechaniki, że...
Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że z jednej strony ogólnie uważam, że Kill Team jest dobrą grą, ale to jest takie troszeczkę, że wiesz, każdy wóz ma swoją specyfikę, nie? Żeby ruszyć, wrzucasz trójkę, luz to opcja parkowania, nie? Wsteczny to dwójka, gaz to wsteczny. Fajnie, wiesz o co chodzi, fajnie. Nie? I jeżeli już ogarniemy, z czym to się je, jak w to się gra, to jest naprawdę całkiem nieźle. Tu nie ma takiej nudy właśnie, jak przy Warhammerze, nie ma tego tempa. No ale kolejne właśnie zmiany, które nie są tak naprawdę dobre, to też kolejna zagadka do ciebie, Maxie. Jak mamy odległości w bitewniakach.
A, to.
Tak, to, no właśnie.
Zamiast... Rozmawialiśmy, czyli że zamiast po prostu robić cali, to oni tam zrobili miarki i tak. Oznaczyli jakimiś figurami geometrycznymi, tak. A jestem słaby z matematyki.
Tak, ale to jeszcze wiem, tak to. Cudownie to oznaczyli, że jak mamy sobie, nie wiem, kółko, to zamiast jako, że nie ma ani jednego kątu, nie ma ani jednego wierzchołka, no to co? No to będzie jeden cal. No nie, dwa cale. Jednym calem będzie trójkąt i oznaczony potem jako kwadrat, no to dobra, skoro nie można położyć linii, która ma te dwa wierzchołki, no, w sensie rozrysować jej, żeby to była jaka to figura i żeby oznaczała dwa cale, no to może kwadrat będzie oznaczał te trzy cale, raczej przepraszam, cztery cale. No, właśnie trzy, o których mówiłem i już gafę zrobiłem. No albo na przykład mamy pięciokąt. Czy on będzie oznaczał pięć cali? No nie, sześć.
No więc generalnie nie wiadomo, co tam się wydarzyło. To jest jedna z najdziwniejszych decyzji designerskich, jaką słyszałem
znaczy,
w życiu.
Tak, a jeszcze kolejną powiązaną bezpośrednio z tym decyzją to jest to, że jak przeważnie mamy na przykład, że jedna jednostka porusza się, nie wiem, do sześciu cali, no to możesz sobie tutaj tak, tu pół cala w tę stronę, tu pół cala w tamtę stronę i masz jeszcze pięć cali. No nie, no jeżeli będziesz ułamek cala sobie poruszał, to się liczy jako jeden cały cal, jako czarny kwadrat.
Czyli generalnie można by powiedzieć, dziwne. Że Games Workshop chciał tutaj troszeczkę uprościć, bo zakładam, że jednak Kill Team jako gra mniejszej skali miała być prostsza, bardziej przystępna, no i teoretycznie
znaczy, prostsza
wystarczy
jest,
kupić.
Ale ma swoją specyfikę.
No właśnie, ale ma te takie aspekty, które są no nielogiczne i tak, nie powinno być ich w systemie, który jednak ma zrzeszać graczy, którzy jednak do tego głównego Warhammera 40 tysięcy, czyli ogromnej gry bitewnej przystąpili. Smutna sprawa generalnie.
Oh, no,
ale
anyway.
Rozumiem, że no bo dzisiaj chcielibyśmy się jednak skupić na tych takich mechanikach, które naszym zdaniem powiedzmy są w miarę wyjątkowe. Rozumiem, że tutaj jako znaczy, wyjątkowe te cale, że też źle.
Nie tyle, że wiesz, że wyjątkowe, co ten sam system, on sam w sobie jest dobry. On sam w sobie uważam, że jest naprawdę sensowny, poza właśnie paroma wyjątkami. Poza ruchem, poza używaniem osłon i byciem właśnie za osłoną i także widzeniem innych modeli, bo to też tam jest po prostu tak skopane, że aż żebra pękają. Bo na przykład masz to, czy coś jest widoczne, czy coś jest visible, nie? No to patrzysz na model, czy on jest widoczny. Widzisz choćby jedną antenkę, jest widoczny. Ale czy...
Antenę ostrzejsz, ale możesz już strzelać.
No właśnie to, czy możesz to odstrzelić, czy możesz w ogóle do niego strzelić, to jest kolejna rzecz. Kolejną rzeczą to jest zobaczenie, czy jest za barykadą. I wtedy zamiast od modela do modela, a nawet modelu, no to mierzymy to od podstawek. Jeżeli widzisz całą podstawkę, to znaczy, że nie jest abstracted, czyli nie jest za zasłoną. Ale jeżeli jest na przykład 2 cale za ciężką zasłoną, to w ogóle do niego nie możesz strzelić.
Zirytowałem się, panie Krzysztofie, tym tłumaczeniem.
Jakby to jest takie bez sensu.
Nie zachęciłeś.
Ale znaczy wiesz, ja ci powiem, że nie tyle chciałem zachęcać czy zniechęcać, bo po prostu ta sama gra, ona jest dobra, jeżeli mówimy o sam ten gameplay. O to, jak ona śmiga i tak dalej, bo już trochę też w nią przegrałem. No, przegrałem, to jest dobre określenie. Ale ona naprawdę, ona jest na tyle specyficzna, że to trzeba troszeczkę, jak do nowego samochodu, się, wiesz, troszeczkę przyzwyczaić, zmiana biegów inaczej, kierownica inaczej chodzi, wszystko inaczej chodzi, nie? Więc to trzeba się do tego dość mocno przyzwyczaić, tak naprawdę.
No to musimy chyba zagrać, żeby się przekonać, czy to faktycznie, bo to też jest tak, że opowiada się o takich mankamentach, a potem jak już się gra, to one niekoniecznie
przeszkadzają. Znaczy one wchodzą w nawyk, tak. Ale więc wytłumaczenie tego, to jest tragedia. Tłumaczyłem to paru znajomym, to jest tragedia.
To ja bym też, bo tu tak trochę negatywnie mam wrażenie zaczęliśmy, więc może, no może nie do końca, ale wiesz, o co chodzi. Więc ja może planowałem inną kolejność, ale myślę, że jak już jesteśmy negatywnie, to ja powiem o czymś bardzo pozytywnym moim zdaniem, o grze, która moim zdaniem, znowu moim zdaniem, jest generalnie negatywna. W sensie nie podoba mi się tak bardzo. I mowa tutaj,
czy to jest Shatterpoint?
No właśnie nie będę dzisiaj mówił o Shatterpoincie, uznałem też. Bardziej napomknę o nim potem. Będzie, ale jest to coś bardzo zbliżonego, czyli Marvel Crisis Protocol.
Okay.
Czyli chciałem tutaj powiedzieć o grze, w której superbohaterowie, ale też złoczyńcy z Marvela biją się ze sobą. Również gra skirmiszowa, czyli mniej modeli, tam się gra, no różnie właśnie. I właśnie ta różnie, to jest słowo klucz, bo chciałbym właśnie o tym powiedzieć jako o czymś dobrym w tej grze, bo coś, co mi się bardzo podoba, to samo przygotowanie do tej gry. Tutaj nie ma systemu punktowego, jak to w wielu grach, czyli na przykład gramy na 100 punktów i przygotowujemy swoją ekipę wcześniej, tylko nie. Bierzemy 10 modeli, mieszamy jak chcemy. Mogę mieć Hulka z, nie wiem, tam Thanosem. Nie wiem, czy jest figurka Thanosa, ale chodzi mi o samą ideę, że można mieć złych z dobrymi, dobrych ze złymi i tak dalej, i tak dalej. Chociaż jeżeli weźmiemy jakiś znany skład z komiksów, no to możemy dostać jakieś bonusy, bardzo fajnie.
Okay.
Ale ważne jest to, że ja biorę 10 modeli, przeciwnik 10 modeli bierze i losujemy scenariusze. I teraz na scenariuszu, który wylosujemy, i tam są takie talie scenariusze, każdy przynosi jakby swoją i z nich losujemy po jednej karcie i mamy tak jakby 2 cele na każdą misję, to potem jeden z graczy wybiera z danego scenariusza, na ile punktów gramy. Czyli na każdej karcie, na każdym scenariuszu jest konkretna punktacja, to się tam nazywa chyba zagrożenie, tak jakby, czyli na przykład kryzys. Gramy na 16 punktów, i wtedy z tych 10 modeli, które przynieśliśmy, musimy takie dobrać, żeby te 16 osiągnąć. Czyli nie przychodzimy z gotowym składem na, powiedzmy, turniej, tylko każdą grę, zależnie od scenariusza, dobieramy ten skład osobno. I to jest to, co mi się bardzo w tej grze podoba. Uważam, że to jest mega świeżo, odkrywcze i też powoduje, że no nie ma już takiej mety, tak myślę. Bo często w grach jest meta, to jeszcze tłumaczę dla tych, co nie wiedzą. Meta to jest to, że w grach figurkowych często jest coś takiego, że jeżeli jakieś zasady są korzystne dla danej, powiedzmy, frakcji, danej kombinacji figurek i często ta kombinacja jest grana, jest po prostu dobra, to jest tak zwanej mecie, czyli część, co jest po prostu grane, jest dobre, warto tym grać, bo się po prostu wygrywa. No i wydaje mi się, że ta mechanika, która jest w Marvel Crisis Protocol, w której dobieramy skład bezpośrednio przed meczem, czyli taki element bardziej taktyczny niż strategiczny, powoduje to, że naprawdę myślę, że tej mety może nie być i każda gra jest unikatowa. W każdej grze wybierzemy, zależnie od scenariusza, inny zestaw bohaterów z tej naszej puli 10 i tak naprawdę potem na stole nie gramy tam 10, tylko nie wiem, od 4 do 6 modeli zapewne tych bohaterów. To mi się podoba. Ale poza tym, no denna gra, no moim zdaniem. No, robisz akcję, idziesz sobie, tu se strzelasz, tu się bijesz i tam nic specjalnego nie ma tak naprawdę.
Trochę tak. Jednak z drugiej strony to myślę, że właśnie to jest grane przede wszystkim z tego powodu, że mamy ten kryzys, nie musimy go tam właśnie zarządzanie kryzysowe, emergency meeting zrobić sobie i jakby sam, to jest sama gra w grze. No i właśnie to też, co dużo odróżnia od samego tego Kill Teama. Tam jest jedna rzecz, która naprawdę jest demotywująca. Mianowicie mamy kompendium, czyli to jest po prostu spis wszystkich frakcji i modeli, które mogą wziąć z tych takich już gotowych, pojedynczych boksów, no ale też mamy te wszystkie boksy, startery, które potem wychodzą. Matko Boska. No po prostu, no...
Ile przez... bułek?
Nie o to chodzi. Po prostu, jeżeli mamy już, nie wiem, ten siódmy boks, który teraz wychodzi, a się okazuje, że dalej ci zwiadowcy stały są nie do pobicia, nie? Bo oni są po prostu przegięci, oni są za mocni, nie? Czy na przykład siostry bitwy, to one to też są po prostu przegięte do bólu. Całkowicie. I właśnie tutaj to też jest jeden duży problem, że jest ten tak zwany meta creep, czyli po prostu co chwilę coraz mocniejsze te statystyki w górę, w górę, w górę. No i to biedne kompendium z samego początku teraz nie ma zupełnie podejścia.
Czyli generalnie mamy kompendium i oni zaczęli to balansować i teraz właściwie to tam jest coś innego niż było.
Czy zaczęli to balansować, udawali. To jest dobre zdanie.
Coś zaczęli zmieniać, zmiany. Tak. Zmiany były. Pokaże, czy to było korzystne. Panie Krzysztofie, bardzo negatywnie. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że już niedługo będzie pozytywnie, ale zanim to, w sensie, czy ty też obiecujesz w sumie, że będzie pozytywnie?
Dobrze, obiecuję.
Dobrze,
okay.
Teraz okay. Będzie pozytywnie, ale zanim to zanurzmy się w muzykę i pobiegnijmy trochę przez dżunglę. Wracamy. Teraz Głosy z Pudła, czyli najlepsza, bo jedyna audycja o grach planszowych, chociaż dzisiaj o bitewnych w Radiu Mors. I wracamy do naszego tematu, czyli ciekawe gry bitewne, ale też niekoniecznie, bo tutaj szukamy fajnych mechanik, też często niestety słabych grach, jak to wyszło. Ale teraz miało być pozytywnie. Mhm. Obiecaliśmy z Krzysztofem, że będzie
tak
pozytywnie.
Jest.
Więc ja chciałbym zacząć od przykładu gry, o której dowiedziałem się bardzo niedawno, ale... Mhm. Ma dostępny podręcznik w internecie, więc przeczytałem cały i nie wiem, czy ta gra mi się spodoba. Ale jest na tyle unikatowa, że muszę o niej powiedzieć. Jest to gra Moonstone. czyli również gra skirmiszowa, w której mamy mało modeli. Tam tak naprawdę można zagrać 3-4 modelami.
Mhm, tak jest.
I tam, co jest też ciekawe, można zagrać od 2-4 graczy. Podobno fajnie śmiga tam system 1-1-1-1. Mhm. To jest dopiero odkrywcze, ale to nie jest najważniejsze, bo to jest w ogóle gra, w której mamy kości, jak to w wielu bitewniakach, ale w sumie nimi nie rzucamy. W podstawowym pudełku w starterze dostępne mamy dwie kości sześciosienne i 7 czterościennych, mhm. ale te 7 tak naprawdę nie jest do rzucania w trakcie gry, żeby nie wiem, bić się czy coś takiego, tylko to są tytułowe moonstone'y. Czyli te, takie
kamienie
piramidki.
Księżycowe.
Tak, kamienie księżycowe, które tak będziemy chcieli zbierać i tak naprawdę gra właśnie polega na tym, że przez tam chyba, oj nie pamiętam ile tych rund jest, 4, 6, 3, przez kilka rund, kto pod koniec gry ma najwięcej tych kamieni przy sobie, ten grę wygrywa. Ale już początek jest śmieszny, bo jak rozstawimy nasze tereny i chyba jeszcze zanim rozstawimy figurki, to któryś z graczy musi wziąć wszystkie te czterościenne kostki w łapkę, unieść je nad pole bitwy i wypuścić, żeby poleciały. I tam, gdzie polecą, to tam leżą. Można jeszcze komisyjnie zrobić tak zwany mulligan, czyli każdy z graczy może znać, a mi się w sumie to ustawienie nie podoba, rzućmy jeszcze raz. A nawet jeśli chodzi o system turniejowy, to się poleca, żeby to jednak, nie wiem, sędzia rzucał i rozrzucał kamyki po planszy. Mega zabawny, jakby już ta kwestia jest dla mnie taka innowacyjna. Oczywiście jest mocno losowa, bo może się okazać, że komuś wszystkie kamyki pójdą na jego stronę planszy i troszkę Lipton, ale no z tego, co widziałem, to raczej to rozłożenie zazwyczaj jest takie, że gdzieś tam na środeczku te trójkąciki są, ale żeby było jeszcze zabawniej, to, bo po co to mogły być kostki? To mogły być kamyczki zwykłe do rozrzucania, ale też to, co jest na kostce, ma znaczenie, ponieważ oczywiście wartość od 1 do 4 jest na tej kostce i oznacza to, jak głęboko ten kamień w ziemię wpadł. I potem za każdym razem, jak będziemy chcieli wziąć te kamienie księżycowe, to naszym figurkom musimy zrobić akcję właśnie tam, to nie jest wykopywanie, ale ja bym to nazwał po polsku wykopywanie.
Wykopki.
Wykopki robimy i z każdą akcją wykopków zmniejszamy tak jakby wartość tej kostki, czy jeżeli była na trójce, no to znaczy, że jest dość głęboko, więc robimy wykopki, idzie na dwójkę, robimy wykopki, idzie na jedynkę. Jak zrobimy na zero, no to ten kamyczek bierzemy do kieszeni i jest super. To jest bardzo zabawna mechanika. Ale jeszcze dalej, idźmy dalej. Boże, i że to jest ciekawych mechanik. No właśnie, nie ma kości, są kości sześciościenne, ale tak naprawdę jedyne, do czego są używane, to do określania inicjatywy na początku gry, a potem już w trakcie walki, bo tutaj mamy taki w ogóle klimat, ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć.
To jest taki bardzo baśniowy, to jest troszeczkę tak, taki Don Quixote, ale z twistem takiego zwykłego fantazy i też nie do końca. Generalnie to jest Don Quixote po ciężkich narkotykach.
Tak, no właśnie nie chciałem tego mówić, ale tak.
Znaczy to jakby...
Są wróżki, ale
wszystkie te postaci, które tam są, to naprawdę czasami to się braciom Grimm nawet nie śniło.
Może taka Alicja w Krainie Czarów też trochę, ten vibe'ik?
Trochę tak, ale
filmowy,
to naprawdę to jest...
W filmie były takie...
Tak.
Takie po przejściach te postacie były, to właśnie tutaj też tak jest. Więc...
Znaczy tutaj to naprawdę, to jakby ciężko jest to bronić, to, bo to takim Salwadorem Dali troszeczkę Wania i jakby jestem pod wrażeniem samego designu mimo wszystko.
Ten design jest ciekawy i tam faktycznie, jeżeli te figurki mają ze sobą walczyć, wyrywać sobie te kamienie, robić jakieś specjalne rzeczy, nie mamy rzutów kośćmi, tylko mamy dwie talie kart. Jedna talia kart to są po prostu... numerki 1, 2, 3 w trzech różnych kolorach i one nam się często przydają do robienia jakichś specjalnych rzeczy. Każda postać ma jakąś swoją specjalną umiejętność, na którą może wydać określoną liczbę energii i spróbować tę rzecz zrobić. I powiedzmy, że na przykład ja chcę sobie strzelić tam z pistoletu i to ode mnie wymaga jakiejś karty zielonej. Biorę wtedy odpowiednią ilość kart z tej talii, która jest wspólna dla obu graczy. Ta odpowiednia to oznacza, że zależnie od mojej statystyki, no i wybieram jakąś, którą zagram. I nie jest tak fajnie, że po prostu zagrywam sobie na przykład dwójkę zieloną, tylko kładę ją zakrytą i mówię, że na przykład to jest właśnie ta dwójka zielona. Ale mógłbym też skłamać. I teraz przeciwnik musi zdecydować, czy mnie sprawdza, czy nie. No jeżeli nie sprawdza, to ciach, dostaje strzała i często to może się skończyć tym, że umiejętność jeszcze powoduje, że będę mógł zrobić to jeszcze raz. Ale może też oczywiście powiedzieć, no że blefujesz, to tak nie jest. No i jeżeli blefuję, no to ja faktycznie, no nie udaje mi się, jest słabo. Tam wtedy wchodzi taki efekt katastrofy, czyli że coś złego mi się dzieje, na przykład ten pistolet mi wybucha w twarz. Ale jeżeli miałem rację i mówiłem prawdę, to właśnie chyba wtedy też następuje ten moment, że mogę zrobić to jeszcze raz. Czyli znowu patrzę na swoją rękę i znowu puszczą kartę, znowu sprawdzam mojego przeciwnika. I to jest już ciekawe, czyli w ogóle, że mamy kartę, ale że też jest blef, co jest myślę w bitewniakach niespotykane. Ale jeszcze karciana jest też walka wręcz, bo jeżeli już spotkamy się naszymi postaciami i będziemy walczyć wręcz, to również dobieramy kartę, ale z innej talii, w której mamy różne rodzaje ataków. No i tam jest jakiś, nie wiem, atak z góry, z dołu, defensywa, jakieś neutralne. I chodzi o to, że każdy gracz wybiera jedną kartę, odkrywamy i zależnie od tego, co kto wybrał, to to trochę, no, mówi się, że jak papier, kamień, nożyce, ale słyszałem, że jednak bardziej skomplikowane to jest, to zależnie od danych kart coś się dzieje. Czyli na przykład, jeżeli ja zaatakuję z góry, a przeciwnik na przykład miał blok właśnie tego ataku, powiedzmy, z góry, no to nie dość, że mi się nie udało, to on jeszcze mnie strzeli w zamian. A może zrobi dodatkowy atak dzięki temu, bo kontratakuje. Tam różne są rzeczy, a na dodatek te postacie nasze, jak to już powiedzieliśmy, Alicja w Krainie Czarów, coś takiego, bracia Grimm, to mają też swoje specjalne ataki, które mogą wykorzystać. Więc tam się po prostu mnóstwo rzeczy dzieje i to bez kości. Dla mnie szokujące.
No, to jest, jest bardzo ciekawe.
Przebijesz, Krzysztofie?
Czy przebiję? Nie, ale myślę, że dorównam tempa.
O, bardzo
mianowicie, ja chciałbym opowiedzieć o w sumie takiej dość znanej przede wszystkim na Zachodzie grze, jaką jest Battletech. I jest
mechy.
To tak... Mechy. Jest to właśnie o tyle taki całkiem ciekawy fenomen, że cała ta gra jest miniature agnostic, czyli oznacza to, że nie ma... Niepotrzebne są dedykowane figurki. One są produkowane, ale można je zastępywać czymkolwiek, nawet kapslami.
O,
tylko żeby strzałkę miały.
Możemy pograć, bo tanie.
I co tak naprawdę tą grę wyróżnia, to jest to, że można już całkowicie za darmo rozpocząć z nią przygodę, chociaż to jest skomplikowane. Dlatego, że mimo, że technicznie to wszystko jest takie, wiesz, ogólnodostępne, chociaż to też wiele z oficjalnych źródeł, w sensie na stronie sklepu i wydawcy możesz kupić normalnie ich rzeczy, ale jakby one nie są wymagane. Oni mówią, to jest miniature agnostic, możesz wziąć tam cokolwiek.
Jak oni zarabiają?
No, wiesz co, właśnie do tego ci przejdę.
Że zarabiają, o nie.
Że jednak jest coś takiego, że jeżeli mógłbyś i chciałbyś wejść w to wszystko za darmo, możesz, ale to jest trochę skomplikowane. Więc wtedy wchodzą startery, które też są całkiem niezłe, ponieważ poza zwykłymi figurkami, matą i tak dalej, bo się to w Battletecha gra albo na heksach, co jest bardziej popularne, albo po prostu za pomocą linijek. Są wtedy do tego troszeczkę inne zasady i troszeczkę inaczej w ogóle ten tryb działa, ale można na dwa sposoby rozgrywać. Więc jeżeli już mamy po prostu ten starter, to mamy tam zwykłe plastikowe figurki, ale też mamy te standisy, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli możemy mieć po prostu całą paletę mechów kartonowych, nówka sztuka nieśmigane, można sobie na jazdę testową jakiś nowy model tam wziąć.
Fajne.
Ale co tak naprawdę jest najciekawsze, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, to jest to, że jedną z kluczowych mechanik jest zarządzanie ciepłem. Wszystko, co zrobi twój mech, powoduje, że on się nagrzewa. Masz konkretne radiatory, musisz ich pilnować, żeby nikt ci ich nie odstrzelił i musisz tak operować ciepłem, żeby nic tam nie zaczęło szwankować. Bo jeżeli twój mech zacznie się nagrzewać, moduły przestaną niektóre działać, amunicja zacznie się nagrzewać i po prostu przestanie ci w pewnym momencie działać, a jak się nagrzeje do punktu krytycznego, wybuchnie.
To świetna zabawa.
Tum, nie? I co też jest akurat ciekawe, to że to naprawdę bardzo dużo czerpie z takich, można powiedzieć, klasycznych wyobrażeń walk mechów z lat, nie wiem, 90. anime, manga, nie, wiesz, te właśnie mecha. Tak, że na przykład masz te takie sceny, że ktoś tam, że jeden mech podbiega do drugiego, wyrywa mu łapę i trzaska kogoś tam po tym czerepie mechanicznym. No się okazuje, że tutaj też można. Można wziąć rękę, można wziąć drzewo, można wziąć, wiesz, cokolwiek. I jakby to jest dla mnie o tyle fascynujące, że to nie jest taka gra jak wiele innych. I sam ten model właśnie dystrybucji, on jest naprawdę całkiem ciekawy. Myślę, że on jest jeden z najbardziej przyjaznych dla graczy, jeżeli chodzi o sam ten model budżetowy, bo jeżeli chodzi o samo wejście w to, Boże, jaka to jest tragedia. Też jakby bez tutoriali.
Dużo zasad też pewnie.
Nie, samych zasad nie. Ale na przykład masz 5 frakcji, które składają się na... Raczej 60 podfrakcji, które składa się na 5 frakcji, jest 12 epok, jakby jest tam cała chronologia, nie? I jakby to nie jest aż takie straszne, jak się wydaje, dlatego że tak naprawdę wiele starych modeli mechów, one jest wykorzystywane przez większość, tych 12 epok. Bo jednak to jest taka, wiecie, to jest taka stara technologia, którą musimy kultywować, którą musimy pielęgnować i nie możemy jej tak sobie po prostu oddać. Ale z drugiej strony, no właśnie jest tych 12 epok. I jeżeli nie mamy tego podręcznika, tego podstawowego i tych podstawowych paru mechów, można się w tym bardzo łatwo pogubić.
Okay, bardzo czyli łatwo. Czy byś powiedział, że to już bardziej w stronę symulatora?
Nie, dalej nie. Same mechaniki są na tyle proste, bo tak naprawdę to jest na samych punktach, nie, że mamy tam ileś tam punktów do zrobienia, jakąś tam akcję, wiesz, coś takiego, że tutaj obracamy ten tors, strzelamy. I jako, że ze względu na to, że to jest na heksach i wszystko można łatwo policzyć, uważam, że to jest jak najbardziej po prostu gra. To nie jest symulator, można ją całkiem łatwo ogarnąć, tylko samo to wejście, nie, żeby złożenie tego pierwszego teamu.
Rozpoczęcie. Czy mamy dwa takie przykłady bardzo nietypowe. W sensie tutaj Moonstone taki dziwny w samym po prostu klimacie, a Battletech w sumie mam wrażenie w tych zasadach, to zasady przegrzania. Bardzo ciekawe. Panie Krzysztofie,
tak?
Czy to oznacza, że przykłady dwa mamy, to chyba w stronę piosenki ruszamy.
Wyruszamy.
No to ruszamy.
Wracamy. Maksie, masz coś dla nas ciekawego przygotowanego, a przynajmniej tak się chwaliłeś. Powiedz, co tam masz.
Tak, bo ja mam coś, co mnie bardzo osobiście bawi, nie wiem, czy tutaj ciebie i słuchacze również, czyli coś, co po prostu miało swoją premierę tydzień temu. okay. i reklamuje się jako bitewniak. I mnie to trochę bawi, że to się reklamuje bitewniak, mm-hmm. a z drugiej jako bitewniak, a z drugiej strony zacząłem rozważać, czy może tak jednak nie jest. I mowa tutaj o grze Disney Sorcerer's Arena Legendarny Sojusz.
Słyszałem o tym, tak, tak, słyszałem. Generalnie to ja... Tak samo jak zaczęliśmy od kiedyś od Lorcany, też Disneya i Villanus, jakby to zupełnie nie są moje rejony, więc ja się tym zupełnie nie interesowałem. I tak samo jest w tym przypadku niestety. Jednak nie mamy oczu dookoła głowy i nie wszystko nas interesuje, bo tego jest za dużo, ale no
ja trochę,
mógłbyś opowiedzieć.
Trochę ci opowiem i naszym słuchaczom, dlaczego to jest dziwny przykład w kontekście bitewniaka. Po pierwsze nie ma figurek, tylko z samej już idei są standisy, ale standisy takie trochę lepszej jakości. Ja bym powiedział, że one są takie plastikowe, akrylowe i faktycznie fajnie całkiem wyglądają. I jest to gra, która dzieje się jednak na planszy. Trochę vibe'ik jak w Warhammer Underworlds, czyli taka plansza, są heksy, ona jest dosyć mała i tak naprawdę tam nie ma żadnych terenów, tylko po prostu są trzy złote pola na środku
Black
i się
Rose
nie bijemy.
Wars.
Trochę, no...
Plus, minus.
To tak trochę nadużycie mam wrażenie, bo to jest o wiele prostsza, myślę. W Black Rose Wars chyba ona jednak jest bardziej skomplikowana, ta plansza.
No tak samo Underworlds. Jednak nie uważam, że one są na tym samym poziomie.
To tam
poziomie.
Jeszcze moim zdaniem jeszcze prostsze jest ten Disney Sorcerer's. Ona jest, po prostu jest. Ona jest, żebyśmy
rozumiem.
Się po czymś poruszali. Mamy te postacie z Disneya i będą się ze sobą biły. W starterze mamy 8 postaci, 4 dobre, 4 złe, ale również można je ze sobą mieszać. No i tam w sumie nie ma kości. Są za to talie kart. Gramy 3 postaciami, zależnie od postaci dostajemy
Komuś się tu
karty.
Za bardzo Moonstone spodobał, tym od Disneya.
No właśnie, bo to też chciałem tutaj trochę w tym kontekście porozmawiać, czy kości są wymagane w bitewniakach. Ale to właśnie zaraz, bo ja się dalej zastanawiam, czy ta gra jest, bo w sumie jest klepa, się bijemy, są te pseudofigurki, zagrywamy te karty, ale tak naprawdę nie po to, żeby na przykład właśnie zadawać obrażenia, tylko tutaj jest taki całkiem sprytny system, że każda postać ma swoje 3 akcje. Ruch, atak i jakąś akcję specjalną. Okay. I 10 kart, które wkłada jakby do ręki gracza jako ta talia, w sensie 10 kart od każdej postaci, z tego robimy 30-kartowy dek i potem będziemy z niego dobierać, to tam po prostu są tak jakby ulepszone akcje tego ruchu i ataku. Czyli na przykład mamy pana Garçon i on tam sobie chodzi za 2 heksiki, ale jeżeli zamiast tego ruchu i tej akcji, bo każda postać ma 3 akcje na aktywację, mogę zagrać kartę, która maczuje z symbolem tej akcji i wtedy ruszam się 3, a nie 2. I tyle. Ten system jest bardzo prosty. Tam nawet jest coś takiego, że ponieważ to jest trochę raczej pod młodego też odbiorcę, jak ktoś zginie, to tam nie ma zginięcia, tylko KO. I wtedy ta postać zaraz wróci, więc w sumie one są powiedzmy nieśmiertelne, tam nie ma systemu punktowego, tylko gramy powiedzmy tymi 3 postaciami i po prostu zależnie od postaci one dają jakąś liczbę punktów, jakie pokonamy. Czy to bitewniak?
Moim zdaniem nie. Wiesz co, bo generalnie jeżeli zacząłeś opowiadać te wszystkie mechaniki, to ja przed oczami miałem Twisted Fables. Czyli to troszeczkę podobne właśnie do takiego Mortal Kombat, ale na planszy.
Mi troszeczkę się to kojarzy też z
Unmatched,
nie?
Tak, tak, tak.
To jednak nie jest bitewniak, ale właśnie mnie rozbawiło, że to się jako bitewniak reklamuje.
Wiesz co, myślę, że jednak mamy u nas troszeczkę w Polsce, może inaczej, u nas w Polsce nie mamy takiej zbytnio kultury bitewniakowej i jeżeli chcielibyśmy nazwać to grą bitewną, technicznie tak, ale to
Bo
bardziej
bitka
to jest...
jest.
Jest, jest. Ale to bardziej byłoby coś takiego, że to jest planszowa gra bitewna. Tak samo Underworlds Warhammera nie uważam, że to jest pełnoprawny bitewniak. Bardziej to jest jakaś taka bitewna gra taktyczna, nie wiem,
tak,
coś
to
takiego.
W sumie też jest kwestia tłumaczenia, że my sobie tłumaczymy bitewniaki, a z angielskiego to są wargames, czy tam miniature wargames i wtedy to troszeczkę zawęża, powiedzmy, nam pole manewru.
Tak.
Ale myślę, że ten Disney Arena jako planszówko bitewniak jest tutaj tylko ciekawym przykładem, to jeszcze napomknę. I tutaj powiem o Shatterpointcie. Wydaje mi się, że jest moda na bitewniaki proste do nowych odbiorców. Bo Shatterpoint, mimo że droga gra Star Warsowa, to ma proste zasady, raczej przystępne wejście i generalnie tak samo trochę jak Marvel Crisis, tam dużo tych zasad nie ma, mnie to na przykład nie jara, to ten Disney jest już w ogóle kolejnym krokiem, że tak naprawdę to nie jest do końca bitewniak, gramy sobie na planszy, jest mega prosto, mamy Disneya, czyli kurczę, no Disneya wciskać w bitewniaki, no trochę to zabawne, ale jednak jest I chyba myślę, że taka tendencja może trwać.
Znaczy Disney sam w sobie, to on też troszeczkę już, można powiedzieć, że on próbuje i to dość mocno się wgryzać w rynek zarówno gier bitewnych, planszowych, karcianych.
Takie znane nurty, nie?
Tak, tak. Żeby tak. Troszeczkę, no właśnie nie wiem, czy to oswoić ludzi z Disneyem, bo jednak Disney jest wszechobecny, czy może coś innego takiego tutaj planują. Trudno jest mi to ocenić tak naprawdę. Ale właśnie wracając do tych bitewniaków, ja tak sobie myślę, że z jednej strony, jak już, to właśnie ta gra bitewna od Disneya, to ona jest właśnie czymś takim, co był wcześniej X-Wing, że nawet nie musisz malować, bo jednak to też jest dodatkowa trudność, jeżeli chodzi o wchodzenie w świat gier bitewnych, że wiele tych gier bitewnych najpierw musisz pomalować albo dać kumplowi, to jest dodatkowa flota, którą musisz wydać, nie? Kolokwialnie.
Tak.
I no, nie wiem, czy to jest gra bitewna. Może nie. Muszę się nad tym dość mocno zastanowić.
Jest to taka bardziej ciekawostka, że
ciekawostka,
właśnie
tak
zostało to zareklamowane. Chociaż myślę, że to też może być bardziej taki chwyt marketingowy. No ale właśnie, gry bitewne jednak, powiedzieliśmy o takich malutkich, a słyszałem, że masz dla nas coś pełnoskalowego.
Mam coś pełnoskalowego, mianowicie jest to Bolt Action. Jest to drugowojenna gra bitewna, która wyróżnia się tym, że ona jest bezpośrednio, znaczy, że ona bezpośrednio zmienia system inicjatywy. Bo przeważnie jest coś takiego, że albo idzie jeden model jednego gracza i potem drugi model drugiego gracza i tak na zmianę, trochę tak szachowo, albo wszyscy poruszają, to już stara szkoła, wszyscy poruszają wszystkimi swoimi modelami i potem drugi gracz też bierze wszystkie swoje modele, 70 modeli porusza na raz. I tutaj jest to rozwiązane w taki sposób, że każdy oddział to jest jedna kostka. Wszystkie potem te kostki, zarówno moje, jak i w tym przypadku Maxa, wrzucamy do woreczka i losujemy, czy to będzie moja kostka, czy kostka Maxa. I jeżeli dobrze pójdzie, no to będzie jedna moja, potem druga Maxa, potem znowu moja, potem Maxa, ale może być coś takiego, że Max rozpocznie prawie wszystkimi swoimi jednostkami, do większości może tam jedno zostanie na samym końcu i ja mogę na to wszystko odpowiedzieć. Więc tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego, że możemy sobie dobrze ustalić, jak ten nasz plan pójdzie, bo musimy się zarówno myśleć jak według starej szkoły, jak i według nowej szkoły, nie? Czy właśnie nam się uda zdążyć przed przeciwnikiem zrobić wszystko, czy nie? Czy będziemy mieli dużo czasu, czy nie?
Tak, i czasami to jest niezwykle irytujące, gdy już losujemy tę kostkę i Boże, żeby nie była moja, bo on tam trzyma te karabiny maszynowe i ja nie chcę pod niemu wchodzić. No i znowu moja. To klasyczna gra.
Niestety. Też kolejna rzecz, co jest akurat moim zdaniem też ciekawe. Ta gra też jest trochę miniature agnostic. Mianowicie, ludzie aż tak bardzo nie patrzą na to, czyjej firmy i czy w ogóle czyjejś firmy masz te modele.
Szczególnie w kontekście pojazdów, myślę.
Tak. Szczególnie. I to też jakby jest czymś wyjątkowym z tego względu, że nawet sam Warlord Games, czyli wydawca, też w wielu miejscach z różnymi twórcami tych miniaturek, tych modeli, też współpracował. Mhm. Osprey Games, Italieri, też wiele tych pojazdów tam było. No i jakby ludzie nie patrzą na to, czyje masz modele, tylko jak masz je pomalowane. No to jest już tragedia. Pamiętam ostatnio właśnie, jak przyszedłem sobie na grupę od Bolt Action i była literalnie dyskusja o to, że ktoś źle pomalował skarpety. Brytyjczycy w tam 42 nie mieli takich skarpet i wiesz, i tutaj wyciągają te zdjęcia czarno-białe, Jezus. Jakieś tam coś, cokolwiek innego. No, to jest tragedia, to jest tragedia.
Rzecz.
Co też jest akurat, no, co też jest całkiem ciekawe odnośnie tej samej gry, to jest to, że ludzie od ludzi się nie różnią. Mamy te same jednostki, tylko właśnie różnice polegają na tym, że jedna frakcja miała inną doktrynę, która się właśnie w tych różnych perkach, tych umiejętnościach różni, albo została wychowana w innej kulturze. Finowie, wspaniały przykład. Myśliwi. Mają bardzo dużo właśnie takich typowo myśliwskich umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie mimo, że to wszystko jest osadzone w realiach historycznych. Max, to ja mam takie do ciebie pytanie. Czy jak właśnie zauważyłeś, że wiele tych bitewniaków jest albo całkowicie fantazy, ale jest bardzo duży nurt gier historycznych. Czy czasami nie masz jakiegoś takiego kaca moralnego? Czegoś takiego, że wiesz, że jednak tak naprawdę wybitnie w przypadku gier bitewnych, że to jest troszeczkę taka instrumentalizacja wojny. Że jakby to my z tego mamy radochę, ale teraz jak już są teraz te konflikty coraz bliżej od ostatnich kilku lat, to czy mamy jakieś takie zawahania, nie? Bo jakby ja się czasami na tym łapię, że nie ciągnie mnie do tego konkretnego.
No jest coś takiego na pewno, że tutaj trzeba odróżniać to odgrywanie realiów. Też niektórzy bardzo właśnie w Bolt Action chociażby grają na tej zasadzie, żeby to odgrywać, a nie żeby tutaj wygrywać.
Taka rekonstrukcja.
Tak, rekonstrukcja właśnie. Wołaj wiadomo kogo. No nie wiem w sumie. W sensie wiem na przykład, jak ja grałem w Bolt Action kiedyś, to pamiętam, że w naszej grupie graczy była taka zasada. Ona dotyczyła konkretnie frakcji, którą ja grałem. I tutaj właśnie trochę łapaliśmy za tę moralność. Czyli znanym przykładem historycznym jest to, że Rosjanie w czasie II wojny światowej próbowali używać psów jako bomb.
Tak, armia
żywych,
czerwona,
co
tak.
jest okropne. I pamiętam właśnie, że mieliśmy taką niepisaną zasadę, ale wszyscy ją uznawali, że no nie gramy tym. Nawet jeżeli ktoś ma ten model w domu, jako nie mam, jakby co.
Znaczy też to bardzo trudno dostępne to akurat.
Tak, to jest inna kwestia, ale że nawet jeżeli ktoś miał to w domu, to po prostu było uznane, ej, nie gramy tym, bo to jest po prostu słabe, żeby pieski wybuchały. To jest inna kwestia, że w ogóle jak zwykle ludzie stawiają pieski ponad ludźmi, to jest zawsze zabawne. W filmach chociażby Bambi. Zawsze ludzie płaczą, że zginął piesek, a jak człowiek dziesiąty, to tam wszystko jedno.
Tak.
Ale to myślę, że trochę oddaje tę moralność ludzką w kontekście tych gier. No ale trudno w sumie patrzeć na to myślę w ten sposób, tak bardzo moralnie, bo my mamy z tego radochę, ale jest za dużo rzeczy w popkulturze już dzisiejszej, które powiedzmy są takie nieakceptowalne jako wydarzenia prawdziwe, a jednak to robimy, tak? Lubimy bardzo filmy akcji, lubimy książki czy też akcji, gry, tak? Komputerowe, strzelanki, to jest gry, zabijają ludzi. No więc ja nie mam czegoś takiego, nie mam takiego zahamowania. Rozumiem, że można je mieć i przyznam, że przez to też takie gry fantasy łatwiej wchodzą, nie? Łatwiej
tak,
się w nie wczuć. Bo faktycznie te historyczne mogą mieć jakiś taki bagaż moralny, jak to nazwałeś, ale no niestety myślę, że już tego nie unikniemy. Żyjemy w takich czasach, że za dużo jest tego w kulturze.
No tak, jeszcze w ogóle nawet jeżeli chodzi o te gry fantasy, no to łatwiej się jednak wczuć w coś, co nie istnieje, nie? A w tym przypadku teraz jeszcze
to jest
jak
paradoksalne, ale tak jest.
Tak. Bo teraz właśnie jak co jest taką moją jakby moją obserwacją, że jest troszeczkę taka magiczna bariera, że po II wojnie światowej tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych bitewniaków historycznych. Są próby tam wojny w Wietnamie i tak dalej.
A to robili falangsi, nie? To chyba, tak?
Znaczy, chodzi mi o same gry bitewne.
A, bitewniaki.
Bo tak, to był Purple Haze.
Tak.
I
to myślałem,
to jest gra karciana mimo wszystko. Ale jednak z drugiej strony, no to jakby to nie jest popularne. Jakby to jest taka granica, która mimo wszystko jest
coraz...
To już
takie tabu trochę tam.
Trochę tak, bo jednak już po tych latach 50. to już ci ludzie pewnie są jeszcze w rodzinach, nie? Też tak myślę.
No i też, że nawet jak już planszówki wychodzą o tych okresach późniejszych, to wydaje mi się, że do nich się podchodzi bardziej jako takie właśnie coś ważnego dla historii, a nie jako taka tylko i wyłącznie zabawa. Właśnie Purple Haze jest bardzo poważny.
Tak.
I myślę, że tam nie ma takiej powiedzmy marginalizacji też historii. Że to jest faktycznie uznawane jako ważne wydarzenie. My teraz odgrywamy to jako grę, ale nie śmiejemy się z tego, tylko bardziej poważnie przedstawiamy fakty.
Gry planszowe ogólnie to są troszeczkę takim innym medium, które jest bardziej edukacyjne, szczególnie falangsi. Falangsi nasi kochani wydają różne gry historyczne i głównie to jest taka lekcja historii, wiesz, na przykład Sarmaci, mamy tam jeszcze o...
Coś Magnać.
Magnaci, przepraszam, Magnaci. Najmocniej. Tak, bo tak. Ja teraz o sukcesorach pomyślałem, który jest kolejnym przykładem. No i oni tak podchodzą do tego typowo edukacyjnie, przy dobrej grze przy okazji.
No tak, przecież nawet w Magnatach jest słynna strona w instrukcji o tym, jak przeprowadzić lekcję historii z grą Magnaci.
No tak.
Więc tak skoczyliśmy troszeczkę poważnie. Gry bitewne, planszowe też edukują. Może to jest temat na kolejną audycję, żeby zastanowić się, jakie gry są dobre pod względem edukacyjnym. Ale my dzisiaj sobie pogadaliśmy o bitewniakach. Może za tydzień będzie Kacper, to już planszówki wrócą tutaj do tematu.
Nie wyjmiemy go z pudła.
Pamiętajcie, żeby słuchać nas w każdą środę o 19:00 i w sobotę o 16:00 powtóreczki. Ja byłem Max Dicti, ze mną był
Krzysztof Metelski.
I do usłyszenia.
Cześć.